Komentarze w Radiu Gdańsk. Jacek Naliwajek, witam Państwa bardzo serdecznie. Wraz ze mną Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Telewizja Polska Gdańsk.
Dzień dobry.
Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Dzień dobry.
I Roman Daszczyński, portal gdańsk.pl.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy, Panowie, od wspomnienia naszego kolegi, dziennikarza, publicysty Grzegorza Kurkiewicza, który zmarł. Urodził się 20 czerwca 22 roku w Krakowie, absolwent Głównej Szkoły Planowania i Statystyki w Warszawie, potem doktorat nauk ekonomicznych, ale myślę, że wiele osób tutaj z Pomorza pamięta go przede wszystkim jako publicystę Głosu Stoczniowca do 74 roku, Głosu Wybrzeża, komentatora w tygodniku Czas, a po weryfikacji dziennikarzy w stanie wojennym w 82 roku, pozbawiony prawa wykonywania zawodu, współpracował z miesięcznikiem W Drodze Ojców Dominikanów. W 89 roku był współzałożycielem tygodnika gdańskiego. Po jego upadku pracował w Wieczorze Wybrzeża i Dzienniku Bałtyckim. Ostatnio to właśnie były głównie felietony, chwyty dozwolone, reportaże, artykuły. Zamieszczał również w Polityce, Perspektywach, Szpilkach oraz miesięczniku Morze. Publicysta, reporter zajmujący się gospodarką morską, ekonomią, autor reportaży z rejsów do USA, Kanady oraz do Tanzanii, Kenii i na Madagaskar. Autor powieści autobiograficznej, osobliwe przypadki Egona A. w PRL-u, to w 2006 roku wydał tę książkę, zbioru reportaży Una nad Karlinem, autor rozdziału Stanu Wojennego Dzień Powszedni w zbiorze Świadkowie Stanu Wojennego. My z Markiem Ponikowskim znaliśmy go, znaczy Marek znał go bardzo dobrze, o tak
powiem.
Nie,
to przesada.
Ja z Grzegorzem Kurkiewiczem miałem okazję w ramach naszego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich spotykać się dwa razy w roku na spotkaniach poświęconych zmarłym dziennikarzom i na spotkaniach opłatkowych. I Grzegorz zawsze nasłuchiwał i od czasu do czasu wtrącał jakąś ciekawą myśl. Marku, tobie pierwszemu.
No właśnie tutaj ta ciekawa myśl, to do tego się uczepię.
Proszę
mianowicie
bardzo.
To był dziennikarz starej daty, jak to...
Ale tak jak wino, starej, dobrej
daty. I to akurat właśnie bardzo, bardzo dobrze oddawało jego profil zawodowy i profil w sensie takim czysto ludzkim. To był człowiek świetnie wykształcony, posługujący się, o ile pamiętam...
Doktor nauk ekonomicznych.
Tak, ale właśnie mnie uderzała właśnie jego ta taka erudycja absolwenta dobrego gimnazjum i dobrej uczelni. I to się czuło zarówno w kontaktach osobistych, to jego taki bardzo, bardzo cienki dowcip, którym umiejętnie operował. To w jego tekstach również, właśnie też w tej powieści, której fragmenty czytałem, tej autobiograficznej, przeszedł w życiu bardzo wiele i przeszedł bardzo wiele,
ale nie był człowiekiem narzekającym. Jak ja go pamiętam, to nie był człowiek zgorzkniały. To był człowiek pełen dowcipu i zawsze jak rozmawialiśmy, a czasem rozmawialiśmy o tematach ekonomicznych, to w sposób taki jasny, prosty, potrafiący opowiedzieć o tych wszystkich ekonomicznych zawiłościach. To był jego dar.
Tak, no też i zarówno w tym, co pisał i w tym, co mówił, była piękna polszczyzna. I też coś, co bardzo, bardzo cenię, taka nutka inteligentnej autoironii.
Przedwojenny styl. Roman Daszczyński.
Miałem przyjemność poznać osobiście pana Kurkiewicza, ale nie byliśmy na pewno tak blisko jak Marek, czy nie spotykałem się z nim tak często jak ty, Jacku. Moją uwagę zwróciło jedno. Rocznik 22. Zawód dziennikarza jest potwornie stresogenny. To przyjęło się, że dziennikarze zbyt długo nie żyją. Tymczasem wynik 93 lat, myślę, że piękny, że postać piękna, bardzo ważna. ważna, jeśli chodzi o wybrzeżowe dziennikarstwo. I, no i owoce tej pracy znane są, były tysiącom mieszkańców naszego regionu.
Ja bym tu jeszcze jedną rzecz w nawiązaniu do tego, co mi Romek dorzucił, mianowicie pisał bardzo długo, już ostatnio pisał felietony, ale to do bardzo późnego wieku nie tracił kontaktu z rzeczywistością.
Tak,
to
był aktywny zawodowo.
Nie było odwrócenie się od tego świata już ludzi znacznie młodszych, tylko właśnie taka inteligentna, wnikliwa obserwacja i analiza tego świata.
Ale wiesz, jak to jest? To jest taki zawód po prostu. Kręci się dosyć szybko w głowie przez całe życie i nie chce przestać. Może.
Maciek Sendecki.
Ja niestety nie miałem okazji poznać pana Grzegorza Kurkiewicza. Bardzo żałuję, bo z tego, co słyszę, to bardzo ciekawa postać i warto na pewno wspomnienia takiego, jakie dzisiaj tutaj robimy. Mogę powiedzieć tylko tyle, że no ja owszem, nazwisko znałem z łamów Dziennika Bałtyckiego.
Tak, bo pisał albo Grzegorz Kurkiewicz, albo Jan Chrzan.
Jan Chrzan, tak, to był jego taki pseudonim. Artystyczny. No szkoda człowieka po prostu, no szkoda, że niektórzy odchodzą tak szybko, jak to mówił poeta.
Jak tak szybko? 93 lata, spełnione dobre życie, no. Ja bym nie przesadzał.
Dobre życie, naprawdę, naprawdę dobre życie, to trzeba, można powiedzieć o Grzegorzu Kurkiewiczu. Jednego z nas mniej.
Kogoś nam będzie brakowało.
Jednego spośród nas mniej w naszym środowisku. Za chwilę wracamy do komentarzy. Marek Ponikowski, Maciej Standecki, Roman Daszczyński to goście dzisiejszych komentarzy Radia Gdańsk. Radio Gdańska, w Radiu Gdańsk komentarze. Roman Daszczyński, portal Gdańsk.pl, Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto, Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Telewizja Polska, Gdańsk. Porozmawiajmy o strachach Europy. Czego boi się Europa? Dzisiaj patrzę na pierwszą stronę Gazety Wyborczej i czytam, że Europarlament boi się o Polskę. Parlament Europejski szykuje debatę na temat zagrożonej praworządności w naszym kraju. Najbardziej obawia się o polski Trybunał Konstytucyjny. Ta debata to Europejska Partia Ludowa, socjaliści i liberałowie chcą jej, by na najbliższej sesji parlamentu podniesiony został temat sytuacji w Polsce w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce po objęciu rządów przez Prawo i Sprawiedliwość. Dziś w tej sprawie w Parlamencie Europejskim będzie rozmawiał m.in. były szef MSZ Grzegorz Schetyna. No i pytanie, po co jest ta debata? Po co jest ta debata? Co ona wniesie w ogóle, ta debata w Parlamencie Europejskim? To, że mamy, będziemy musieli się ewentualnie wstydzić, tak?
Dlaczego,
Maciek Sandecki
dlaczego
pierwszy.
Miałoby nie być?
Znaczy wstydzić. Ja myślę, że po prostu bardzo wiele ludzi w Polsce i za granicą jest zaniepokojonych tą sytuacją, która obecnie ma miejsce. I to jest obawa uzasadniona. Mamy do czynienia z pewnymi działaniami rządzącej większości, które no, budzą konstytucyjne zastrzeżenia, konstytucyjne i prawne. To nie jest opinia jakaś wyssana z palca, tylko opinia autorytetów prawniczych i bardzo dużej części społeczeństwa. No, dlatego no okay, ja myślę, ale, że taka debata
ale
jest potrzebna.
To jest przeniesienie, jakby mówi się, przeniesienie sporu naszego wewnętrznego na arenę europejską.
Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Jesteśmy w europejskiej rodzinie. To jest nasza rodzina i jeżeli coś z członkiem rodziny dzieje się nie tak, to rodzina ma prawo się zaniepokoić i zorganizować z członkiem rodziny spotkanie i pogadać, słuchaj, co tam u ciebie słychać, co się u ciebie dzieje. Ja to tak rozumiem. Tak to też odbieram. Nie jest to żadne skarżenie się Unii na to, co się dzieje, czy też przenoszenie naszego sporu, tylko po prostu Europa też się niepokoi tym, co się w Polsce dzieje, tym, że prezydent w pewien sposób lekceważy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Mamy taką niejasną sytuację prawną dotyczącą bardzo ważnego organu publicznego, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, który stoi na straży naszej konstytucji, więc to jest moim zdaniem działanie normalne. Tego typu spotkania miały miejsce w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej. Kiedy
Parlament Europejski podejmował takie inicjatywy wcześniej, między innymi w sprawie sytuacji na Węgrzech, to prawda. Marek Ponikowski.
Nie, no to przedtem jeszcze była sprawa Austrii w czasach, kiedy sukces Heidera. Wyborczy odniosła partia Heidera, skrajnie prawicowa, także że precedensy są. Tutaj się posłowie PiS-u sugerują, że to jest jakieś wredne działanie Platformy Obywatelskiej.
Mówią, że to histeria. Tych, którzy stracili władzę.
Słowo histeria w tej chwili pada dosłownie co pięć minut przy najróżniejszych okazjach. Każda próba oceny tego, co robi partia, która przejęła władzę, to jest kolejny przejaw histerii. Wydaje mi się, że tutaj można spokojnie uwierzyć w to, co mówi Janusz Lewandowski czy Grzegorz Schetyna, że wcale nie chodzi im o to, żeby nie oni w każdym razie stoją za pomysłem tej debaty, która przecież poza tym ma się odbyć ewentualnie na wniosek aż trzech ugrupowań w Europarlamencie, czyli
Europejskiej Partii Ludowej, Socjalistów i Liberałowie.
Tak.
W Europejskiej Partii Ludowej jest Platforma Obywatelska i PSL. U Socjalistów jest SLD, a z Liberałami trzyma Nowoczesna.
No trzyma, ale to
nie jest wybrana do Parlamentu Europejskiego, jasne.
Właśnie, nie zasiadają. I to nic nie jest nic dziwnego, ponieważ Polska w tej europejskiej układance jest krajem ważnym. Destabilizacja w Polsce, a tak to być może jest odbierane z punktu widzenia Brukseli, jest wydarzeniem poważnym, obserwowanym bardzo uważnie i z niepokojem. Słuchałem wczoraj pana...
Ale czego się boi Parlament Europejski? Tego, że wygrał PiS i będzie zmieniał?
Obawia się tego, że może być zakwestionowana demokracja w Polsce. No, taka jest wyraźnie wymowa tych wypowiedzi, które do nas docierają z Brukseli.
Roman Daszczyński.
No to, Marku, nie przesadzałbym. Zakwestionowana, mówisz, demokracja w Polsce. Nie sądzę, żeby...
Fundament demokracji, parlament konstytucyjny został
Trybunał
potraktowany.
Owszem, ale nie sądzę, by PiS dążył do zmiany...
Ustroju?
Ustroju, ale przede wszystkim dekoracji demokratycznych. Tutaj chodzi o sposób pojmowania demokracji. Czy demokracja to są rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości, czy demokracja to są rządy większości bez oglądania się na mniejszości.
Parlament Europejski w tej układance pełni, Parlament Konstytucyjny w tej układance pełni fundamentalną rolę.
I to, co jest interesujące moim zdaniem, to jednak, że ta debata miałaby się odbyć dosyć szybko, po krótkich rządach PiS. Mnie to osobiście martwi, ponieważ jeśli już na tym etapie miałaby się odbyć poważna debata, to co miałoby się odbyć za rok? Ale rozumiem prawdopodobnie motywacje wnioskodawców, oni złudzeń co do postępu, do rozwoju rządów PiS nie mają i zdają sobie sprawę, że przy tych większościowych rządach Prawa i Sprawiedliwości jednym z nielicznych narzędzi, które mogą trochę działać na rząd w Warszawie, będzie ewentualne obcinanie dotacji europejskich. I prawdopodobnie chodzi o to, by tę sprawę jak najszybciej wysunąć na forum europejskie, by uzmysłowić, co się dzieje osobom, które są władne podejmować najważniejsze decyzje i ewentualnie taki straszak na rząd PiS stosować.
Ale ciekawa będzie sytuacja, bo jeśli Parlament Europejski pogrozi Polsce, pogrozi polskiemu rządowi palcem, to jak to odbierze ta większość, która wybrała tę większość sejmową, większość tych, którzy poszli na głosowanie? Czy nie będzie sytuacji, w której Polacy powiedzą, co ten Parlament Europejski tutaj się wtrąca do nas. Co oni grożą? No to... Znaczy, powiedzą, i jeszcze pójdą dalej, bo powiedzą, że rząd chce tutaj niepodległości, niezależności Polski, a Parlament Europejski broni uzależnienia. O tym za chwilę, o tym za chwilę. Wrzucam specjalnie ostro, żebyśmy przez moment się zastanowili, bo przed nami skrót wiadomości, podyskutowali. Państwa też zapraszam do dyskusji. 603-0606-06. Komentarze Radia Gdańsk. Maciek, tutaj Romek mówi do Maćka, wymieniają się panowie gazetami, bo Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Miasto, Roman Daszczyński, portal gdańsk.pl i Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Telewizja Polska Gdańsk, to goście komentarzy. Państwo także piszecie, pan Marek pisze, ale gdy lewacy w Grecji wygrali wybory, to Unia Europejska nie organizowała debaty w trosce o los demokracji w kolebce tejże. Z kolei inny słuchacz pisze, a dlaczego Unia Europejska nie obawiała się tego, co działo się w Polsce, gdy Platforma miała Sejm, prezydenta i Trybunał? Bo im to było na rękę, prawda? A teraz lament, że Polska nie będzie już tak uległa. Gdzie ta demokracja unijna, pyta pani Dorota. Z kolei pan Maciej pisze, demokracja jest wtedy, gdy wygrywają nasi. Jak naród bierze kogoś innego, to zaczyna się... O, tego nie mogę słowa przeczytać. To jest demokracja? Druga, Białoruś, a nie Europa. Trybunał Konstytucyjny to instytucja finansowa, fasadowa, pisze pan Darek. I jeszcze pan Tomasz, mam takie wrażenie, że jeśli dzieje się coś dobrego w Polsce, to Europarlament mówi, że to jest złe. Bo komu zależy, żeby w Polsce było dobrze? Lepiej, jak jesteśmy bierni i niezbyt bogaci. To opinia to pana Tomasza. A mówiłem przed skrótem wiadomości, że tak będzie, że pojawią się takie głosy, jak Parlament Europejski zajmie się tym, że wtrąca się w nasze wewnętrzne sprawy i chce zawrócić kijem Wisłę. Marek Ponikowski zgłasza się do odpowiedzi.
W całkiem innej sprawie marszałek Senatu, pan Stanisław Karczewski, apelował, żeby bogaci ludzie unieśli się honorem i nie przyjmowali tych 500 zł. To ja autorom tych wpisów proponuję, żeby się unieśli honorem i na przykład, jeśli są rolnikami, to nie przyjmowali, odrzucili z oburzeniem dopłaty bezpośrednie. Jeśli jeżdżą samochodami, to żeby przestali jeździć autostradami, które zostały w znacznej części zbudowane z pieniędzy unijnych, no i tak dalej, i tak dalej. To po prostu, jeśli się przystąpiliśmy do Unii Europejskiej i bardzo nam przecież jako narodowi zależało, żeby w tej wspólnocie się znaleźć, widząc w tym zakotwiczenie w systemie demokratycznym i w tej części Europy, która buduje dobrobyt i demokrację, to w tej chwili musimy też godzić się z tym, że na podstawie najróżniejszych unijnych dokumentów, które Polska podpisywała, istnieje również taka możliwość, że Unia nam będzie zwracać uwagę na pewne działania, których się nie da pogodzić z zasadami demokratycznymi akceptowanymi w Unii i że to może również pociągnąć za sobą w ostateczności całkiem poważne dla Polski konsekwencje.
Konsekwencje, czyli sankcje?
Jest
czyli taki, nie tylko grożenie palcem.
Artykuł 7 traktatu, który jak tutaj jeden z dziennikarzy pisze, no to jest broń nuklearna, że po prostu Polska może być pozbawiona prawa do głosowania w Radzie Unii Europejskiej, co nikt jeszcze tego nie doświadczył, ale może ci honorowi nasi obywatele spowodują coś takiego.
Roman Daszczyński.
Chciałbym zaapelować do naszych słuchaczy, szczególnie tych, których komentarze tu przeczytałeś, żeby jednak starali się jak najwięcej myśleć samodzielnie, bo niestety częściowo przez te wypowiedzi pobrzmiewa taka powracająca opowieść idioty, z której mniej więcej wynikałoby, że bogata i dobrze zarządzana Polska oddała się w pacht biednej i źle zarządzanej Europie. Niestety było i jest odwrotnie. Gdyby nie ta Unia Europejska, do dzisiaj byśmy nie zobaczyli autostrad, które mamy, nie zobaczylibyśmy wielu wspaniałych inwestycji infrastrukturalnych, które powodują, że ta potworna, naprawdę potworna przepaść poziomu życia między krajami Europy Zachodniej, a Polską, ona powoli się niweluje. Dodam jeszcze tylko, że to naprawdę jest tak, że Polska nie miała problemu z Europą w swojej historii. Z Europą jako pewnym tworem cywilizacyjnym. Natomiast miała duże problemy z Rosją. I marzeniem pokoleń Polaków było to, żeby Polska oderwała się od strefy interesów rosyjskich i była częścią Europy. Jeśli ktoś dzisiaj próbuje wmawiać Polakom, że jest inaczej, że Unia Europejska to jest jakieś zło i trzeba ją osłabiać, to moim zdaniem jest to działanie antypolskie.
Ja myślę, że tutaj takich głosów ja nie odnajduję wśród głosów słuchaczy. No, raczej głosy na zasadzie...
Albośmy to jacy tacy.
Tak, nie. Wydaje mi się, że bardziej to są głosy, które przynoszą spór nasz wewnętrzny na to, co będzie się działo w Parlamencie Europejskim, że Parlament Europejski tak odczytuje te głosy, że Parlament Europejski może stać się częścią naszego sporu wewnętrznego.
W Parlamencie Europejskim nic nie będzie się działo, Jacku. W Parlamencie Europejskim sobie pogadają i ciekawe, jaka będzie frekwencja. No.
Ale ja bym chciał...
Maciej Sandecki jeszcze.
To ja bym się, Maćku, bardzo nie proszę, zżymał na te komentarze, które, Jacku, przeczytałeś, bo...
Ja się nie zżymam.
Nie, ja ci mówię tutaj w wcześniejszych tego typu sugestiach. To jest stan naszej wiedzy. Pewnym. Znaczy, ja mam pewną pretensję do rządzących elit, że przez ostatnie 10 lat myśmy za mało mówili o tym, jakie otrzymujemy korzyści z tego, że jesteśmy w tej wielkiej europejskiej rodzinie.
Chyba, Maćku, jest tak, przepraszam, że się wpadam w słowa, ale wydaje mi się, że jest tak, że my widzimy korzyści gospodarcze, tak? Tylko nie dostrzegamy, że Unia Europejska jest nie tylko Unią Gospodarczą, no ale też właśnie... Unią Polityczną, tak? Że jest ten drugi biegun działalności Unii Europejskiej. Proszę
dokładnie
bardzo.
Dokładnie chciałem to powiedzieć, że za mało mówimy o korzyściach wszelakich, jak gdyby z członkowska w Unii Europejskiej. Znaczy, ja mam poczucie takie też, że ludzie mało wiedzą na temat samych inwestycji. To znaczy, to, że gdzieś tam przy jednej czy drugiej drodze jest zawieszona tablica, ten obiekt został współfinansowany z Unii Europejskiej i tak dalej, to często ludzie tego nie zauważają. To jest moim zdaniem za mało nagłośnione. Ile tych miliardów euro myśmy tutaj dostali z Unii Europejskiej, na jakie inwestycje one poszły, że można właściwie powiedzieć, że wszystko, co nas otacza w tej chwili, od wody, jaką pijemy, po drogi, jakie jeździmy, po edukację, po rynek pracy, bardzo dużo rzeczy zawdzięczamy Unii Europejskiej, ale to miliardy euro to jedno. Dwa, to jest stabilność, tak? Za mało mówimy o tym, że projekt europejski jest to najwspanialszy projekt w historii Europy.
Projekt trzeszczy.
Być może...
To należy jeszcze go demolować.
Przeżywamy pewne kryzysy. To oczywiste, ale sama idea Europy bezpiecznej. Jesteśmy 70 lat bez wojny na tym kontynencie. To jest ewenement. Nie było czegoś takiego w historii naszego kontynentu. I to właśnie zawdzięczamy współpracy, demokracji. I jeżeli jakieś państwo wyłamuje się z tego kanonu, z demokratycznych zasad, to inne państwa mają prawo być zaniepokojone, bo to się odbija również na nich. To nie jest tak, że Unia Europejska się wtrąca w nasze
wewnętrzne sprawy. My jesteśmy Unią,
ale Unia Europejska ma prawo być zaniepokojona. Nasi sąsiedzi mają być prawo zaniepokojeni, jeżeli u nas władza przejawia jakieś autorytarne zapędy, bo to nie służy bezpieczeństwu i pokojowi całego regionu.
Marek Pońkowski.
Ja właśnie w tych głosach, które tutaj cytowałeś, Jacku, pobrzmiało mi takie, przepraszam, tanie cwaniactwo. Ograliśmy ich, dali nam szmal, a teraz próbują coś od nas wyciągnąć, a wara im od naszych spraw polskich. A ja chciałbym tutaj przypomnieć, że już pomijam Giertycha seniora, który jako eurodeputowany urządzał jakieś kompromitujące dość wystawy w Brukseli, w gmachu.
Ale jakie kompromitujące?
Jakieś tam negujące ewolucje Było coś takiego.
Znaczy miał takie poglądy, ale wystawy
nie,
to chyba
była właśnie wystawa, tak? Ale znacznie bliższych czasów to właśnie na forum Parlamentu Europejskiego PiS próbował wymusić, żeby właśnie parlament zajął się katastrofą smoleńską, a już całkiem niedawno dwaj europosłowie Zbigniew Ziobro i Andrzej Duda organizowali tak zwane wysłuchanie w sprawie rzekomo sfałszowanych wyborów samorządowych. No więc tutaj kali i krowy. Jednym wolno wynosić polskie sprawy na forum europejskie, innym nie wolno, bo się nie mogą pogodzić z porażką.
Roman Daszczyński.
Chciałbym zwrócić uwagę, że to się odbywa, ta manifestacja antyeuropejskości ze strony PiS na różnych poziomach. No to jest na przykład usunięcie flagi Unii Europejskiej
z sali konferencyjnej. W gabinecie została. Ja cały czas będę to podkreślał, że to jest...
No dobrze, ale...
Symbol, tylko miejmy miarę.
To jest pewna manifestacja. Manifestujemy egoizm narodowy, bo mniej więcej taka jest linia myślenia PiS-u. Wzorzec taki dosyć bliski, miły sercu Sarmatów to są oczywiście Węgry, tylko że te elity PiS nie dostrzegają zasadniczych różnic między Polską i Węgrami. Po pierwsze, skala. Polska jest poważnym państwem w Europie i to, co Węgrom mogło uchodzić, Polsce nie ujdzie. Po drugie, sytuacja geopolityczna i sposób myślenia o polityce. Otóż Węgry zaczęły dystansować się od Unii Europejskiej i postawiły jednocześnie na współpracę z Rosją. No bo skądś pieniądze trzeba ciągnąć. Polska nie ma takiej możliwości. Jeśli się odetniemy od pieniędzy, jeśli pozwolimy sobie na straty finansowe, na zablokowanie, choć częściowe, przepływu z Unii Europejskiej, nie nadrobimy tego współpracą z Rosją, bo nikt na współpracę z Rosją tu nie pójdzie.
Nie straszyłbym tymi dotacjami, bo to jest, czy tam sankcjami, bo to jest ostateczność.
Ale myślę, Jacek,
do tego nie doszłoby, a gdyby doszło, to ze szkodą dla projektu, który nazywa się Unia Europejska.
Szanowni Państwo, z Jackiem Naliwajkiem w tej chwili jestem gotów założyć się,
ja się
o pieniądze, ustalmy kwotę,
nie mam pieniędzy,
że niedługo Polska straci część dotacji, ponieważ trzeba będzie wspomóc Turcję w polityce dotyczącej uchodźców.
To jest inna sprawa.
Nie, to
ale
nie jest
za
inna
karę.
Sprawa. Za karę, ponieważ Polska manifestuje, że nie chce przyjąć uchodźców.
Marek Ponikowski, Maciej Stendecki i Roman Daszczyński to goście komentarzy. Mówimy o projekcie, który nazywa się Unia Europejska. Ja mówiłem, że ono trzeszczy. Jeden z naszych słuchaczy także pisze, pan Wiesław. A co powiecie państwo o wyborze Francuzów? Czy Parlament Europejski nie jest zaniepokojony? Pyta pan Wiesław. Ten temat mamy teraz do omówienia. Otóż chodzi rzeczywiście o to, że w pierwszej turze wyborów regionalnych we Francji Front Narodowy Marine Le Pen ma najlepszy wynik w historii. Jak pisze Rzeczpospolita, to groźne dla Unii. Ale dlaczego to jest groźne dla Unii? Przynajmniej tak twierdzi Rzeczpospolita. To jest groźne dla Unii? Roman pierwszy teraz. Roman Daszczyński.
To jest oczywiście groźne w tym sensie, że jeśli taki trend się utrzyma we Francji i na przykład Marine Le Pen...
Że co, że w demokratycznych wyborach kto inny przejmie władzę? To jest taki groźny?
Ale to nie jest kto inny, tylko to jest konkretnie ugrupowanie, które od dziesięcioleci manifestuje właśnie francuski egoizm narodowy, jest silnie nacjonalistyczne, jest przeciwne Unii Europejskiej.
Ale Romku, to jest wybór Francuzów. Taka jest demokracja.
Taka jest demokracja. Natomiast
był wybór Niemców w 1933 roku. Też taka była demokracja. No.
Natomiast mówimy o ewentualnej szkodliwości wobec projektu cywilizacyjnego, politycznego, jakim jest Unia Europejska. Nie zgodzę się z tobą, Jacku, bo ty tak mówisz, Unia Europejska trzeszczy i mówisz to tak, jakby to był argument na rzecz, znaczy, na rzecz rozpadu.
Nie, to nie jest argument na rzecz rozpadu. To jest stwierdzenie faktu. W Unii Unia Europejska trzeszczy. Trzeszczy przez imigrantów, trzeszczy przez ten napływ ludzi, przez ataki terrorystyczne. Ten projekt trzeszczy.
Ale jak ambitny i skomplikowany jest ten projekt, więc trudno sobie wyobrażać, żeby nie trzeszczał, przynajmniej od czasu do czasu. Natomiast we Francji, to były wybory regionalne.
Więc... Za 2 lata prezydenckie.
No właśnie. I chodzi o to, że Marine Le Pen ma realne w tej chwili szanse na to, by wygrać wybory prezydenckie. I to by było dopiero ciekawe i miałoby potężne skutki dla samej Unii Europejskiej, ale chcę powiedzieć, że miałoby też potężne skutki dla Ukrainy. Ponieważ Francja w tym momencie najprawdopodobniej wyłamałaby się z tego frontu europejskiego trzymania Rosji w izolacji.
Front narodowy jest prorosyjski.
Miałoby to potężne konsekwencje i proponuję nie patrzeć na to wszystko, co się we Francji dzieje z uśmieszkiem, tak jakby to nas nie dotyczyło. Niestety, dotyczy nas i to bardzo. Sytuacja jest na tyle trudna, że premier Francji, socjalista Emmanuel Valls, zaapelował, by głosować w poszczególnych regionach na partię konserwatywną, czyli prawicową.
Tak, socjaliści chcą w części regionu wycofać swoje listy z drugiej tury.
W dwóch konkretnie.
W dwóch, no.
Więc to świadczy o skali na pewno emocji i zagrożenia jednak i bez dwóch zdań kontekstem jest tutaj niestety polityka wobec uchodźców z krajów islamskich.
Polityka wobec uchodźców, zamachy terrorystyczne, jakie miały miejsce w Paryżu, ale cały czas będę powtarzał, to jest wybór Francuzów. Taka jest demokracja. Marek Polikowski.
Oczywiście demokracja nie jest systemem, w którym wszyscy zawsze wybierają najlepiej.
Właśnie to tutaj, kto wie najlepiej, tutaj, kogo wybrać?
Nie, no po prostu taka jest... W tym momencie odbicie nastrojów społecznych we Francji, gdzie właśnie na kryzys uchodźczy, który Francja akurat w stosunkowo niewielkim stopniu odczuwa, ale nałożyły się te zamachy najpierw na redakcję tego
Charlie Hebdo,
a teraz ten makabryczna seria zamachów w Paryżu. I to oczywiście w sytuacji, kiedy rzeczywiście w wielu miastach Francji są te całe obszary, gdzie policja ani biali Francuzi, może to zabrzmi rasistowsko, ale tak jest, biali Francuzi się w ogóle nie zapuszczają do tych dzielnic, bo wiedzą, że tam panuje inne zupełnie prawo, to w tej sytuacji taka reakcja w postaci właśnie głosowania na tych, którzy już od dawna umówili, że to trzeba z tymi Arabami wreszcie zrobić porządek i tak dalej, jest psychologicznie zrozumiała. Niemniej może się okazać ryzykowna. Front Narodowy był od lat ugrupowaniem opozycyjnym, który powoli zyskiwał
na wiarygodności, powoli zyskiwał w sondażach. Tak naprawdę autorką, już się oddaję dalej, moim zdaniem autorką sukcesu wyborczego Marine Le Pen jest Angela Merkel.
O, no to jakimś tam było bardzo odległym, ale chciałem tylko dokończyć swoją myśl. Teraz dopiero godzina prawdy właśnie dla Frontu Narodowego nadejdzie, kiedy będzie musiał rządzić. I okaże się, czy ma kadry, które zdolne do tego, żeby sobie poradzić z tą wcale niełatwą materią rządzenia w regionach.
Mhm. Maciej Sendecki.
Nie wiemy, czy Front Narodowy będzie rządził. To jest dopiero tam skomplikowane
są turze, jeszcze druga
wybory francuskie, jest pierwsza tura, będzie druga tura za kilka dni. Sondaże wskazują, że w drugiej turze zwycięży partia chadecka Nicolasa Sarkoziego, a nie Front Narodowy, bo te głosy się skumulują przeciwko tym narodowcom. Więc nic nie jest przesądzone.
Ale rośnie poparcie Frontu Narodowego.
Mamy pewien po prostu trend.
Europa idzie w prawo.
Europejski. I jest to trend dość znany po prostu w historii niestety. Kiedy dochodzi do pewnych kryzysów, do pewnych zagrożeń, natura ludzka tak działa, że ludzie takie dokonają takich wyborów, że wybierają niestety ugrupowania radykalne. Mieliśmy tego doświadczenia w historii podczas pamiętnego kryzysu z lat 20. i 30., kiedy przez Europę też się przetoczyły takie radykalne ruchy, które wiemy, jak się skończyły niestety tragicznie dla całego kontynentu. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. I to chciałem tylko powiedzieć to, że no niestety realizuje się plan, który zakłada sobie państwo islamskie, radykalne, budowane na Bliskim Wschodzie. Ja parę dni temu na Facebooku publikowałem coś takiego, co zaraz po zamachach w Paryżu wyciągnęło Wikileaks. Wikileaks przetłumaczyło cele strategiczne państwa islamskiego. I tam jasno zapisano, celami strategicznymi państwa islamskiego jest budowa wielkiego sunnickiego kalifatu na Bliskim Wschodzie, a służyć mają temu właśnie powodowanie niepokojów w Europie, różnych ataków terrorystycznych, które zmuszą, zradykalizują poglądy Europejczyków i zmuszą rządy państw europejskich do tego, żeby nie przyjmowali uchodźców, którzy uciekają przed państwem islamskim, bo oni chcą tych ludzi zawłaszczyć, chcą, żeby stali się ich bojownikami. Taki jest cel. I niestety ten plan się ziszcza, bo w kolejnym kraju europejskim do głosu dochodzą właśnie takie radykalne, skrajnie prawicowe siły, które postulują tego typu rzeczy. Zaostrzenie polityki imigracyjnej, deportację uchodźców, niepomaganie tym ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.
Europa rzeczywiście... Europa...
Realizujemy plan niestety ISIS. Mhm.
Dziękuję bardzo serdecznie. Przyznam szczerze, że przez całe komentarze byłem rozdarty, czy słuchać uważnie moich komentatorów, czy czytać państwa SMS-y. Starałem się tak równoważyć i uważnie słuchałem i uważnie czytałem. Bardzo dziękuję. Bardzo dużo SMS-ów dziś przyszło od państwa. Nie udało mi się wszystkich przeczytać na antenie. Za to przepraszam. Gośćmi komentarzy byli Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Telewizja Polska Gdańsk.
Dziękuję, do widzenia.
Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Dziękuję.
Roman Daszczyński, portal gdańsk.pl.
Dziękuję za uwagę.
Ja państwu także bardzo dziękuję. Jacek Naliwajek, żegnam się. Za chwilę audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk.